Niemal dokładnie 51 lat temu, 16 maja 1975 roku, Polacy obejrzeli pierwszy odcinek 40-latka zatytułowany Toast, czyli Bliżej niż dalej.
Ja koło pana, panie Karolu.
Jestem bazy, zdaję dyżur, jestem góra za pół godziny.
Cicho, kochanie.
Już jesteś wolny.
Nie, napompowałem żołądek dwie ulice stąd, pomyślałem sobie, wpadnę, podrzucę koniak, niech się mrozi.
Mama mówi, że koniaku się nie mrozi, bo traci aromat. O.
My z panem Karolem jeszcze w ZMP piliśmy mrożony.
Tak jest.
Niejaki pan Gruza, reżyser, zaprosił mnie na tak zwany casting na temat 40-latka. A ja wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie, w ogóle nie ma sprawy, ale może jak tam pójdę na te próbne zdjęcia, to może jakieś pieniądze dostanę czy coś takiego. A on w pewnym momencie podszedł do mnie na tych zdjęciach i powiedział: słuchaj, kto mógłby zagrać twoją żonę? Myślę sobie, o, i oczywiście znalazłem natychmiast panią Seniu. On za telefon zadzwonił do niej. Ona przyjechała i zostaliśmy Karwowskimi. Nigdy nie przypuszczałem, że to będzie, jak mówią teraz, kultowy serial. Gdziekolwiek mnie spotykają panie Karwowski albo panie Stefanie, to akurat no, troszkę przeszkadza w zawodzie. Dlatego, że ja dostaję zaproszenie do nowego filmu. A następnego dnia producent dzwoni, mówi: ja bardzo przepraszam, ale to jest poważny film, a tu wyjdzie Karwowski i mnie to wszystko rozwali. To bardzo często było, no, ale nie narzekam.
Bo masz 40 nowych lat.
To był fragment mojej rozmowy z 2012 roku z Andrzejem Kopiczyńskim, odtwórcą roli inżyniera Karwowskiego, Stefana Karwowskiego. Niestety pan Andrzej odszedł kilka lat temu. Ale czy ktoś z państwa, z tak zwanego średniego i starszego pokolenia, przypuszczał, że jeden z naszych ulubionych seriali, z seriali PRL-owskich, doczeka się konferencji naukowej? A taką właśnie organizuje Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie i Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 40-latek wokół fenomenu kulturowego. Naukowcy zadali sobie kilka pytań. Co zdecydowało o tak wielkim powodzeniu 40-latka? Czy ukazanie perypetii zawodowych i rodzinnych przeciętnego inżyniera w komediowym stylu, czy też obnażenie absurdów PRL-owskiej rzeczywistości lat 70., a może w losach Karwowskiego, którego największymi osiągnięciami było zdobycie upragnionego mieszkania i Fiata 126P, Polacy przeglądali się jak w lustrze. Konferencja jutro i pojutrze, a już dziś spróbujemy odpowiedzieć na chociażby część z tych pytań z państwa i moimi gośćmi, a są nimi dr Andrzej Wojciech Feliński, kustosz dyplomowany, szef działu edukacji i komunikacji społecznej Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I telefonicznie dr Damian Romaniak, filmoznawca i literaturoznawca, animator kultury filmowej, krytyk filmowy, publicysta i wykładowca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
To może zaczniemy od doktora Damiana Romaniaka, bo tak to już jest, że to, co się bardzo często podobało publiczności, niekoniecznie podobało się krytykom. W PRL-u uznawano komedię za gorszy gatunek filmowy, mniej godny, wręcz powiedziałabym niedoskonały, dlatego część krytyków pisała i o Gruzie, i o tym serialu bardzo źle. Natomiast my, oczywiście generalizuję, ale jednak my, Polacy, pokochaliśmy ten serial, wielokrotnie zresztą powtarzany, później były różnego rodzaju kontynuacje, czy też nawiązania, były też filmy fabularne, które jakoś nawiązywały do tego serialu, więc może najpierw pana zapytam, jak pan do tego podchodzi, do tego fenomenu, gdzie, w czym pan upatruje przyczyny, że tak pokochaliśmy inżyniera Karwowskiego, Madzię, Irenę Kwiatkowską jako kobietę pracującą, Maliniaka i tę całą cudowną, no chciałoby się powiedzieć, no nie nazwę w ten sposób. W każdym razie tych wszystkich ludzi, którzy mimo, że wiadomo, że są postaciami filmowymi, serialowymi, to dla wielu z nas no, funkcjonowali jak niemalże rodzina, a w każdym razie przyjaciele.
Ja może osobiście zacznę, bo sam niedawno się stałem 40-latkiem, za dwa dni 41 lat skończę, także aż trudno uwierzyć, że o tym serialu będę mówił. Ja szczerze mówiąc tak, ja się tym serialem już w dzieciństwie zafascynowałem. Miałem wtedy, pamiętam, 10-11 lat i tak mnie wciągnął, że rzeczywiście czekałem na te odcinki. No ale tak, ty pytasz o tą kultowość tego serialu, o fenomen. Trzeba by było tutaj powiedzieć, że właściwie od 40-latka zaczęła się nowoczesna telewizja. W trakcie emisji odcinków ulice w Polsce pustoszały. To był serial, który bił rekordy popularności. Fakt, to co powiedziałaś się zgadza, że krytycy bardzo negatywnie byli nastawieni do komedii, do kina gatunkowego. No to Stanisław Bareja też to bardzo odczuł. Bo my tutaj lubiliśmy takie kino bardziej poważniejsze, typu Moralnego Niepokoju, takie kino artystyczne i komedia jakby tutaj no nie pasowała do tego. Ale po latach widać, że Gruza wygrał, bo 40-latek to jest jego opus magnum. Filmy Barei też oglądamy i mają tą publiczność i z przyjemnością do tego wracamy. Natomiast tutaj trzeba by było powiedzieć, że ten serial, bo on został wyprodukowany, ten pierwszy odcinek w 74 roku, emisja była no rok później, w 75. Natomiast on się idealnie wstrzelił się w swój czas. Tutaj wszystko zadziałało. Przede wszystkim Jerzy Gruza znakomicie to wyreżyserował. Z dbałością o realizm, o szczegóły. Mogliśmy się przeglądać tym serialu jak w lustrze, czy może w krzywym zwierciadle. No i tutaj...
Czasami w lustrze, wspomnieć. Czasami w krzywym zwierciadle.
Tak, i tu, no nie? Dokładnie, i tu, i tu. Ale trzeba tutaj powiedzieć o scenarzystach, bo oczywiście Jerzy Gruza też pisał ten scenariusz, ale tutaj trzeba wspomnieć o Krzysztofie Teodorze Teplicu, nieocenionym. To był znakomity scenarzysta i oni stworzyli świetny tandem. Niestety obaj nie żyją już. Zresztą no, dużo twórców tego serialu już z nami no nie ma. Muzyka. Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Ta kultowa piosenka w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza. Oczywiście autorem słów jest Jan Tadeusz Stanisławski, który był swoją drogą radiowcem i satyrykiem. To była ważna postać.
No profesor mniemanologii stosowanej.
Tak. I obsada. Przede wszystkim tutaj wszystko było też dograne. Andrzej Kopiczyński wcielił się, to była jego popisowa rola, no co tutaj nie mówić, tak? Tak naprawdę ten inżynier Stefan Karwowski naznaczył jego karierę i potem już jak widziało się Kopiczyńskiego, to mówiło się inżynier Karwowski. A to był aktor teatralny, wszechstronnie utalentowany, bo on świetnie sobie radził w filmach, w serialach. No ale ta jego rola, no jest, to jest taki kult, można powiedzieć, w czystej postaci. No Anna Seniuk, tak? W roli tej może mało bystrej żony, bo ona taka była specyficzna, ta Magda, ale była samodzielna, pracowała. Mamy nieżyjącego Leonarda Pietraszaka, który też był świetny. No i tu wspomniałaś, Irena Kwiatkowska, no nie, kobieta pracująca. Punkt programu każdego odcinka, właściwie jej występ, to był taki samodzielny, oddzielny sketch. To był genialny, taki absurdalny humor. I do dzisiaj to działa. Jak ona to zrobiła, ja sobie zawsze zadaję pytania. Roman Kłosowski, niezapomniany Maliniak. Tak jest. Wojciech Pokora. No i dzieci. Piotr Konkolewski.
Szef, Madzi.
Tak. O właśnie, tak jest. Pokora był grał szefa Madzi, dokładnie. Piotr Konkolewski wcielił się w rolę Marka. Dziś on ma 62 lata. Z tego co wiem, to nie gra w filmach. No i Mirella Olczyk zagrała Jagodę, bo te dzieci naprawdę były dobrze poprowadzone przez Gruzę. One świetnie nie grały. Zresztą Gruza reżyserował też Wojnę domową. Ten serial też przecież cieszy się bardzo dużą popularnością. No i też można by było, myślę, wspomnieć o operatorach, którzy też niestety nie żyją. Mieczysław Jachoda, Jacek Stachlewski.
Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo chciałabym zadać pytanie gościowi w studiu. Panie doktorze Andrzej Wojciech Feliński, a pan lubi czy nie lubi 40-latka?
Jak najbardziej lubię, jako ten, który już przeżył to, ma to już za sobą.
Te 40 lat minęło.
O, już dawno.
Jak jeden dzień.
Tak. Znaczy powiem tak, na ten serial można popatrzeć w zależności od tego, w jaką fazę wiekową się wchodzi. Także ja z jednej strony sobie zawsze konfrontuję swojego ojca, że pamiętam, kiedy on skończył tą 40. Potem z samego mnie dopadła ta 40, więc po pewnym czasie to z jednej strony jest, owszem, komediowe, ale z drugiej strony to zaczyna mieć takie pewne głębsze dno. Znaczy można odkrywać jak gdyby pewne ukryte informacje, poglądy i w tym sposobem serial staje się no nie tylko takim pretekstem do śmiechu, ale też do konfrontacji nawet swojego życia. Czyli jak każdy przeżywa tą swoją 40. Jak
tak, bo on jest uniwersalny. Mimo, że on jest tak mocno zanurzony w tych PRL-owskich realiach. Pewnie jeszcze o tym opowiem. Widzimy to życie, tak? Oczywiście w tej wersji takiej bardziej luksusowej, mimo wszystko. Ja się tutaj śmiałam, rozmawiając wcześniej, w prywatnej rozmowie jeszcze wcześniej z Damianem Romaniakiem, że to taki stoliczny luksus w tym sensie. W sensie, że no tutaj mamy do czynienia z inżynierem, który prowadzi wielką budowę, więc to mieszkanie jest takie dopieszczone, aspiracje, te łuki, prawda, portret przodka i tak dalej, i tak dalej. Ale realia PRL-owskie to jedno. A drugie to właśnie to, co spotyka nas w takim momencie życia, kiedy no zauważamy, że no, jesteśmy trochę starszą młodzieżą, krótko mówiąc, i że mamy czasami takie przeświadczenie, że przed nami, no może drugie tyle, tak? I tu się zaczynają schody, tu się zaczynają pewne kłopoty, poszukiwanie może, by zacząć życie od nowa i tak dalej. To wszystko w tym serialu też jest, od tej strony takiej psychologicznej także.
Tak, ponieważ no, to rzeczywiście trzeba przyznać, że Gruza z Teplicem byli genialnymi obserwatorami i łowcami cytatów, które potem przemycali, cytatów słownych, obrazowych i pewnych takich też wątków psychologicznych. Tak się złapałem teraz na takim pomyśli, że przecież Jagódka i Marek, gdyby odnieść ich do współczesności, no to byłyby takie zetki lat 70., prawda?
Że tak.
Bardzo mocno odbiegali od tego, co reprezentowali ich rodzice, no bo przecież Marek...
I też dystansowali się.
Tak. Marek z postępową szkołą, nie mówiąc już o tym, że on trochę innej muzyki słuchał, więc jak gdyby to odbiegał. Więc to jest pewien taki uniwersalizm tego serialu, mimo że gdyby przeglądać dzisiaj na przykład, bo on ciągle jeszcze znajduje swoje jak gdyby takie odniesienia współczesnych, jak gdyby też artykułach, analizach i z jednej strony no wpada takie określenie, że to trochę takie właśnie no trąci myszką, czy też dziaderstwem. Wielu się zastanawia na przykład nad tym, nad tą postacią, kim ona byłaby dzisiaj, prawda? Co Stefan Karwowski robiłby dzisiaj, czy rzeczywiście byłoby to tak samo, jak gdyby potoczyłoby się jego losy, ale patrząc na te portrety psychologiczne, to Nie wiem, czy tak naprawdę myśmy się bardzo zmienili. Może otoczenie się trochę zmienia. Może funkcje na przykład też, czy też jak gdyby status społeczny niektórych tych postaci też się zmienia. Ale to było też widać w samym 40-latku, no bo przypomnijmy, że on doczekał swojej kontynuacji, czyli 40 lat, 20 lat później. No, odnoszące się już trochę do innej rzeczywistości. No pytanie, co by było, gdyby był 40-latek 40 lat później, prawda? Ale to już byłoby poważne wyzwanie. Tak naprawdę nie wiem, czy by się odnaleźli tak naprawdę, bo Jagódka musiałaby być już babcią tak naprawdę.
Myślisz, Damianie, że to jest do wykonania możliwe? Czy ktoś myśli jeszcze o czymś takim, czy raczej to już jednak jest włożone do szuflady pod tytułem było, minęło?
To znaczy, to uważam ważne pytanie, które tutaj padło, które zadałaś, czy ten serial ma jakiś tutaj uniwersalny wymiar, bo fakt, czasy się zmieniły, czasy PRL-u odeszły tutaj do lamusa, tak, do przeszłości, natomiast fakt, ten serial ma dużo takich elementów uniwersalnych, przede wszystkim on mówi o przemijaniu, ale w taki sposób lekki, bym powiedział subtelny, tam jak jest to w tekście piosenki, tak, na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś nie za wcześnie spadł. Także ta metaforyka, ona myślę przemawia, bo jak człowiek właśnie przekracza tą czterdziestkę, tak, tą magiczną czterdziestkę, bo dla mężczyzny nieraz się mówi, że to jest taki wiek absolutnie produkcyjny. Pisarze po czterdziestce na przykład najlepsze arcydzieła tworzyli właśnie po czterdziestce, bo już jest to doświadczenie życiowe, ale fakt, jak się mówi, no wiek średni to jest taki pomost pomiędzy młodością, a już starością, nie? Tym, co będzie, będzie potem. Czyli to jest serial, który mówi o przemijaniu, o pewnej zmianie, która zaszła w głównym bohaterze, ale o właśnie, ten serial mówi też o życiu, że życie bywa czasami przewrotne, bywa złośliwe, ale też należy na to życie spojrzeć z takiego dystansu. Nie do końca należy życie brać na poważnie. Tutaj przypomina się też ten topos fortuny w renesansie. Fortuna to jest ten los. Życie jednego dnia nam da, ale drugiego niestety zabierze, tak? I tutaj trzeba się z tym pogodzić, ale też ten serial mówi o absurdzie. No przecież w każdym systemie politycznym są absurdy. W każdym, dosłownie, tak? I warto te absurdy tropić, warto z tych absurdów się śmiać, je pokazywać, je wydobywać. No absurd jest też kategorią zresztą filozoficzną, egzystencjalną. W pewnym sensie no życie człowieka jest też absurdem. Także tutaj jak najbardziej możemy o tym mówić. No i o klasie średniej, tak? Jak ta klasa średnia wygląda dzisiaj, jak wyglądała kiedyś, bo tutaj też była mowa o tym, że fakt, no w tamtych czasach nie wszyscy mieli M4, nie wszyscy mieli tego Fiata 120 26P, który był synonimem luksusu. No główny bohater jest wykształcony, tak? Ma taką stabilną, dobrą pracę i tak dalej. No, ale koncepcja rodziny. No nie, bo myślę, że rodzina jest też takim tematem bardzo nośnym. Jak kiedyś wyglądała rola męża i żony, jak to dzisiaj wygląda. I to są wciąż tematy, uważam, aktualne bardzo.
Chociaż odnoszę wrażenie, teraz przechodząc jednak do tej konferencji, która przed nami, jutro i pojutrze, w Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki, to jednak przede wszystkim badaczy, zresztą bardzo różnych dziedzin, interesuje jednak mniej to uniwersalne, a to, co związane z realiami epoki, chyba jednak bardziej.
No to na pewno.
To jest świadectwem czegoś, jakiegoś spojrzenia na tamte czasy.
Świadectwem czegoś, co było tak. I co zapewniło jak gdyby temu, tej postaci, całemu temu uniwersum, to już prawie jest uniwersum, prawda, no ten status pewnego jak gdyby takiego obiektu, fenomenu kulturowego, który przetrwał. Może zawdzięczamy to kolejnym jak gdyby powtórkom, prawda, wielu edycjom i tak dalej, ale no, zauważmy, że pewne jak gdyby cytaty, dosłownie cytaty z tego serialu tak naprawdę weszły do naszego życia codziennego, bo jeżeli dzisiaj na przykład byśmy zabawili się w taką zagadkę i na zasadzie uzupełnili zdanie pod i zacząwszy na przykład ja jestem kobieta pracująca i proszę dokończyć to zdanie, to myślę,
żadnej
że...
Żadnej pracy się nie boję.
Tak, ale to pytanie, ile na przykład osób i w jakim pokoleniu, prawda, do jakiego pokolenia jest to w stanie gdyby też dotrzeć dzisiaj, bo to jest też trochę humor specyficzny i...
Mareczku, jeszcze mi się przypomniało, to jest przeurocze, Madzia do syna. Mareczku, nie patrz się na to, bo zepsujesz.
Tak, tak, tak. No i to prawda. Większość osób, jak gdyby, które zgłosiły się, jak gdyby swoje wystąpienia, zajmują się takimi konkretnymi, jak gdyby, aspektami tego właśnie serialu, pokazując też taką wielowarstwowość tego. Wielowarstwowość, że to nie jest tylko komediowy serial, że w nim zawarte są naprawdę niekiedy takie głębsze prawdy, głębsze jak gdyby kwestie, które mogą być przeanalizowane i mogą stać się naprawdę przedmiotem poważnej naukowej debaty, prawda?
Ja tutaj zauważyłam kilka niezwykłych tematów, na przykład Operacja Klin, czyli Ludowe Wojsko w serialu telewizyjnym. To jest bardzo ciekawy aspekt, jeśli pamiętają Państwo, o co chodziło z Operacją Klin.
Tak, 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 tak. No, Ludowe Wojsko Polskie pojawia się tam w różnych jak gdyby postaciach, tej klasycznej, oficerskiej, ale też pojawia się w takim też dosyć, można powiedzieć, satyrycznym przesłaniu, że na wspaniałej budowie nowoczesna technologia w postaci samobieżnej koparki pojawia się dopiero z Ludowym Wojskiem Polskim, prawda? Więc do tej pory był bałagan, rzucone deski i tak dalej. Jedynym jak gdyby przejawem nowoczesności następnym, tym cywilnym, będzie pani inżynier Urszula Nowowiejska, prawda? Która całkowicie będzie starała się, bo istniały obawy, że rozwali po prostu cały ten porządek i to było kolejne starcie starej szkoły z młodą szkołą, ale to też było jak gdyby też przejaw tego genialnego jak gdyby pomysłu i konceptu Gruzy i pana Teplica.
Ale wśród tematów styl życia rodziny Karwowskich, semiotyka klasy i awansu, inteligencja nowa, klasa wykształcona i socmieszczaństwo w serialu 40-latek. Także rodzina Karwowskich okiem socjologa, czyli o czym opowiada historia awansu społecznego z czasów dojrzałego Gierka. Karwowski jako człowiek poczciwy, 40-latek na dużym ekranie, czyli propaganda sukcesów w filmie Motylem Jestem, czyli romans 40-latka. Magda za, Stefan przeciw, model rodziny nuklearnej na przykładzie Karwowskich, idea postępu w późnym socjalizmie, ale także to pan wygłasza ten referat, to wystąpienie. Techniczne wyzwania i zmagania Stefana Karwowskiego.
Tak, no bo Stefan jest inżynierem, to wiemy, prawda? Na co dzień zmaga się z budową, ale zauważmy, że na przykład jako budowlaniec sam łuków nie potrafi zrobić, prawda? Wynajmuje do tego swoich pracowników. Jako budowlaniec, to chyba jest przekleństwo w ogóle wszystkich budowlańców, że owszem kupuje działkę, ale dalej z budową to już jest też problem, prawda? Więc tutaj tych wyzwań jak gdyby technologicznych jest wiele, a to wynika po części jak gdyby z samego trybu wychowania, edukacji, ale także czasu, w jakim Stefan Karwowski robi swoją, znaczy pnie się, czy też stara się piąć z własnej woli, czy też za takim subtelnym naciskiem swojej małżonki, która tutaj z jednej strony też jest sama motywowana przez legendarną postać docenta Gajnego, prawda? Więc tutaj jest to...
Pokora.
Tak, tak, tak. No ale w samym też na przykład mamy hasło, bo ile sobie przypominam, także kwestie kobiece, czyli właśnie coś, co dzisiaj jest cały czas aktualnie jest na topie, prawda? Więc ta postać kobieca, która też stanowi jak gdyby tutaj ważny element, która przewija się w różnych sytuacjach. Prezentowane są różne tak naprawdę te typy kobiece, od owej właśnie typowej kobiety pracującej, ale przez Magdę Karwowską, czy przez cały zespół wodociągów. No ale z drugiej strony jeszcze mamy kobiety w, no właśnie w ramach budowy, czyli pani Zofia, kończąc na właśnie ambitnej, młodej pani inżynier po specjalizacji i po praktyce w Japonii, która stara się jak gdyby no, w zadziwiający sposób wprowadzać coś, co no, byłoby takim fantastyką naukową budownictwa, prawda? Czyli metody japońskie na budowie w lat 70., czyli owszem, tego postępu, bo tu serial strzelił się też w realia tego boomu gospodarczego, prawda? Stąd te wielkie inwestycje. I to też jest pewnego rodzaju, z jednej strony serial, który no, oceniany jest i określany trochę jako właśnie propaganda dużych inwestycji, tych największych w Warszawie, ale z drugiej strony też pokazuje pewne krzywe zwierciadło, jak to powstawały tworzenia, prawda? Dzisiaj no, możemy patrzeć na to rzeczywiście w ten sposób, wychwytując pewne takie niuanse i różnego rodzaju takie no, błędy i wypaczenia tamtej epoki, prawda? Czyli popatrzeć na tą zamierzchłą epokę lat 70., czyli Gierka z punktu widzenia właśnie serialowego.
To myślę, że będzie bardzo ciekawe spotkanie. Spotkanie oczywiście specjalistów. To są nie tylko wykłady, ale również dyskusje, bo po każdym bloku przewidziana jest dyskusja. Potem będzie publikacja. Zresztą tu przede mną leżą dwie. To wcześniejsze rzeczy. Czterej pancerni pies wokół fenomenu kulturowego. Pan samochodzik i trzy kropki.
Tak.
I trzy kropki. To są te publikacje z poprzednich tego typu spotkań, ale to zresztą nie jedyne takie książki. Też będą do nabycia w Muzeum Techniki.
Tak, bo może jeszcze nawiązując do samego tytułu, to jest kolejna z serii takich właśnie konferencji, które koncentrują się, no właśnie, fenomen kulturowy, ale przejawiany przez różnego rodzaju zjawiska. Od tej kultury popularnej, czyli tutaj przytoczonego pana samochodzika, Czterej pancerni pies, 07 zgłoś się, ale także, czyli trosze filmowe, ale po części także na przykład Świat Janusza Christy, czy Tytus Romek i Atomek, ale także poważniejsze tematy, bo jedną z ostatnich jak gdyby też konferencji były Ziemie Odzyskane, prawda? Czyli też pokazane też właśnie jak to zjawisko tych zwanych Ziem Odzyskanych znalazło swoje przełożenie jako i dlaczego stało się owym fenomenem kulturowym, jak to jest odbierane, jak to było prezentowane i pokazywane w okresie właśnie powojennym.
Na zakończenie, ponieważ niestety musimy już kończyć, oczywiście zapraszamy na tę konferencję. Taki szczegółowy program jest do znalezienia na stronach Muzeum Komunikacji Zajezdnia Sztuki. Tak już bardzo krótko do obu panów. Właśnie, co trzeba zrobić, żeby nasze dzieło zasłużyło na miano fenomenu kulturowego? Doktor Damian Romaniak.
Oj, powiem ci, bardzo trudne pytanie. Tutaj nie ma właściwie takiej jakby no, jednej recepty, jednej definicji.
Ale to my musimy krótko.
Dobrze, musi być talent na pewno, ale musi być też czas odpowiedni. Także talent plus no, wstrzelenie się idealnie w swój czas. A to jest trudne.
A doktor Andrzej Wojciech Chwaliński?
Musi pojawić się człowiek, który będzie potrafił to wszystko zaobserwować, dostrzec, zebrać, a potem przełożyć na, nie wiem, język filmu, kina, czyli coś, ktoś w postaci właśnie Jerzego Guzy i Teplica. Możliwe, że są. Pytanie tylko, czy w naszym świecie, który tak szybko się zmienia, jest w ogóle szansa, żeby fenomen kulturowy w ogóle mógł się zaląć, urodzić się i rozwinąć, bo z tym myślę, że jest największy problem.
Czas. No i a propos, czas nasz się kończy. Doktor Andrzej Wojciech Feliński, doktor Damian Romaniak byli ostatnimi gośćmi audycji Fonosfera. Przypominamy, jutro i pojutrze konferencja 40-latek wokół fenomenu kulturowego Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki. Małgorzata Gwiazda-Elmerych, Paulina Zaręba, Krzysztof Kowalski, Agata Rokicka. Dobranoc.